Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Tego maja wita Państwa Krzysztof Brąk. Większość naszego programu wypełnią wspomnienia o błogosławionym Janie Pawle II. Nadamy drugą część wywiadu z Teresą Malecką z duszpasterstwa Karola Wojtyły. Wysłuchamy też zwierzeń kardynałów Echegaraya i Gautier. A na wstępie wiadomości papieskie.
Jak co roku nowi gwardziści szwajcarscy składają dziś w Watykanie przysięgę. Ten tradycyjny termin nawiązuje do ofiary życia, jaką prawie 150 szwajcarskich żołnierzy zaciężnych złożyło 6 maja 1527 roku w obronie papieża podczas pamiętnej grabieży Rzymu przez wojska cesarskie. Do tego historycznego faktu, jaki miał miejsce u początków papieskiej gwardii szwajcarskiej, nawiązał Benedykt XVI, przyjmując na audiencji gwardzistów i ich rodziców.
Niech wspomnienie splądrowania Rzymu da nam też pomyśleć o zagrożeniu jeszcze bardziej niebezpieczną grabieżą, którą moglibyśmy określić jako duchową. W dzisiejszym kontekście społecznym wielu młodym ludziom grozi mianowicie stopniowe ubożenie duszy, gdyż uganiają się za ideałami i perspektywami życia powierzchownego, które spełniają potrzeby i wymogi jedynie materialne. Niech wasz pobyt w Rzymie stanowi pomyślny okres, w którym jak najlepiej wykorzystacie liczne możliwości, jakie daje to miasto, byście nadawali swemu życiu coraz głębszy i bardziej ugruntowany sens. Rzym jest bogaty historią, kulturą i wiarą. Wykorzystajcie dane wam możliwości, by rozszerzyć swe horyzonty kulturalne, językowe, a przede wszystkim duchowe.
Jako owoc ruchu liturgicznego pół wieku temu przed samym Soborem Watykańskim II powstał w Rzymie Papieski Instytut Liturgiczny. Utworzył go w 1961 roku przy papieskim Ateneum Anzelmianum błogosławiony Jan XXIII. Właściwe znaczenie odnowy liturgicznej wskazał papież uczestnikom Międzynarodowego Kongresu Liturgistów, zorganizowanego przez tę uczelnię w 50-lecie wspomnianego instytutu. Przypomniał przy tym nauczanie Soboru i swoich poprzedników na stolicy Piotrowej.
Liturgia Kościoła wychodzi poza samą tylko reformę soborową, której celem w istocie nie była głównie zmiana rytów i tekstów, ale odnowa mentalności oraz postawienie w centrum życia chrześcijańskiego i duszpasterstwa sprawowania tajemnicy paschalnej Chrystusa. Niestety, jednak może również przez nas, pasterzy Kościoła i ekspertów, liturgia pojmowana była raczej jako przedmiot do zreformowania niż jako podmiot zdolny odnawiać życie chrześcijańskie. Zachodzi bowiem niesłychanie ścisły, organiczny związek pomiędzy odnową liturgii a odnową całego życia Kościoła. Kościół z liturgii czerpie siły do życia. Przypomina nam o tym błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Vicesimus Quintus Annus, gdzie liturgia widziana jest jako tętniące serce każdej działalności kościelnej. Liturgia, jak wyjaśnia Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium, jest w stałej relacji między zdrową tradycją a uprawnionym postępem. Tymi dwoma terminami ojcowie soborowi pragnęli wyrazić swój program reformy w równowadze między wielką tradycją liturgiczną przeszłości a przyszłością.
Papież zwrócił uwagę, że nieraz w niewłaściwy sposób przeciwstawia się tradycję i postęp. W rzeczywistości oba te pojęcia wzajemnie się uzupełniają, zmierzając ku temu samemu celowi.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy panią Teresę Malecką z tak zwanego środowiska, czyli duszpasterstwa Karola Wojtyły z Krakowa. Była pani na początku studentką, a teraz jest pani profesorką na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jak młoda studentka wydziału bardzo subtelnego, jakim jest muzyka, widziała tego artystę w sutanny?
W tamtych czasach muszę powiedzieć, że nie odbierałam tej sfery bycia artystą Jana Pawła II, dlatego że Wtedy publikował w ogóle pod pseudonimem swoje poezje i to sporadycznie, także nie miałam poczucia wielkości tej spuścizny. To się zaczęło dopiero po tym, kiedy został Ojcem Świętym, pojawiły się pierwsze oficjalne wydania, prawda, poezji. Wiadomo, że poemat Stanisław niejako został przerwany, niedokończony przez to, że nastąpił wybór. Później nastąpił tryptyk rzymski. Także ja z pozycji młodej studentki nie mam na to żadnego zdania. To, że muzyka nas łączyła, to oczywiste. Ojciec Święty był niesłychanie uzdolniony muzycznie, miał wspaniały słuch, cudowny głos, uwielbiał śpiewać. Jednym z elementów naszego życia, tego turystycznego, to było śpiewanie, to były ogniska. Na ogniskach myśmy śpiewali najróżniejsze pieśni i piosenki, owszem religijne, ale również ludowe, patriotyczne, ballady lwowskie, komiczne, śmieszne, ale były też takie, których kolejne kuplety układał na gorąco w okolicznościach, których czasem śmiesznych znajdowaliśmy się na tych wycieczkach. A to się zdarzyła wywrotka kajaku, a to pobłądziliśmy w Bieszczadach, musieliśmy noc spędzić przy ognisku. Także okoliczności do tworzenia nowych wersetów były i Ojciec Święty w tym świetnie brylował. Do dziś niektóre te piosenki pamiętamy. Także ta muzyczność, z jednej strony taka Ojca Świętego, a z drugiej strony ogromne zainteresowanie tym, co działo się w muzyce polskiej. W okresie, kiedy Ojciec Święty był już papieżem, wtedy wiele rozmów było takich, kiedy on pytał, co kto teraz pisze, jakie są kierunki, jacy kompozytorzy są ci najważniejsi i to było bardzo często przedmiotem naszych wspólnych rozmów.
Czy udało się wujka kiedyś odwiedzić w Watykanie?
No wielokrotnie mieliśmy to szczęście i to w różnych konstelacjach. Nawet w 80 roku był taki jeden wielki pobyt dużej grupy ludzi. Byliśmy tam z całymi rodzinami, z dziećmi. Odbyliśmy takie nawet quasi ognisko w ogrodach Castel Gandolfo, gdzie śpiewaliśmy te stare nasze piosenki. Ale potem Ojciec Święty był starszy, słabszy, tym można powiedzieć jakby może nas trochę bardziej potrzebował. Jakkolwiek to jest takie mówienie, że to niby Ojciec Święty nas potrzebował. To myśmy go przede wszystkim potrzebowali. Ale on stwarzał taką atmosferę, w której nam się wydawało, że to on nas potrzebuje. I jeszcze w 2002 roku przy jednym z posiłków wieczornych Ojciec Święty sam zaczął nucić piosenki nasze. Myśmy to podjęli. Nawet mieliśmy przy sobie, nie wiem, to chyba Duch Święty zadziałał, mieliśmy przy sobie teksty ze śpiewnika naszego, takiego prywatnego. I z wielką radością śpiewaliśmy różne piosenki. Niektóre Ojciec Święty solo śpiewał, takie, które miał zastrzeżone jako swoje. Także to był wieczór zupełnie niezapomniany, bo to było tak jakby ognisko, tyle że przy stole. I ten śpiew był dla niego jeszcze jednym sposobem modlitwy, jeszcze jednym sposobem obcowania z człowiekiem drugim, jakimś takim żywiołem, który był dla niego bardzo ważny. To przecież przez cały pontyfikat było widać, jak chętnie śpiewał.
Czy zapowiadało coś, że macie do czynienia z osobą, która zmierza wprost do świętości i tej świętości dotykaliśmy?
Znowu powiem to, co już tu wspominałam. Na początku ja osobiście muszę powiedzieć, kiedy byłam młoda, zupełnie niedoświadczona, nie miałam takiego poczucia. To poczucie narastało z latami. No i oczywiście w okresie pontyfikatu, szczególnie myślę już po zamachu, to zaczynało być całkowicie jasne. No a pobyt naszej grupy na pogrzebie Ojca Świętego, było nas wtedy ponad 70 osób, i to santo subito, to była taka pieczęć jakby, która ustanowiła dla nas to, że Ojciec Święty jest i był święty, ale wcześniej niż to, już za jego pośrednictwem modliliśmy się i wszystkie nasze troski, wszystkie zmartwienia, jakiekolwiek mieliśmy, myśmy je wysyłali do niego i siostry pilnowały i on się naprawdę modlił. To było wypisane na kartce, że danego dnia modli się w tej, a w tej sprawie, także ten kontakt z osobą był taki, że mieliśmy poczucie wtedy już ewidentnie właśnie świętości i takiego zupełnie innego stylu i sposobu kontaktowania się Ojca Świętego z Panem Bogiem.
Jakie uczucia towarzyszą beatyfikacji?
Z jednej strony wielka radość, że to, co czujemy, jest spełnione i potwierdzone dokumentem. Z drugiej strony no wzruszenie szalone, dlatego, bo jak sobie człowiek zda sprawę z tego, że miało się to szczęście zupełnie niezasłużone obcować z tym człowiekiem, no to można sobie wyobrazić, jakie to jest uczucie. Szalone wzruszenie i radość.
Wspomnijmy, że przyjechała pani na beatyfikację z mężem, który był wcześniej ministrantem księdza Karola Wojtyły.
Tak, Piotr miał 10 lat w 1949 roku i jego znakomita, jedna z dwóch ciotek, która go wychowywała, była bardzo związana z parafią świętego Floriana, ciocia Hela tak zwana, postanowiła, że trzeba chłopca wysłać do kościoła, żeby został ministrantem. Tym bardziej, że był taki nadzwyczajny ksiądz, który miał w zakresie swoich obowiązków zajmowanie się ministrantami. Młody ksiądz Karol Wojtyła stworzył zupełnie nowy styl zajmowania się ministrantami. Z jednej strony bardzo pogłębił ich uczestnictwo w posługiwaniu przy ołtarzu przez to, że oni musieli recytować teksty łacińskie ze zrozumieniem, że musieli w tym wszystkim uczestniczyć, ale on organizował również właśnie wystawiania na przykład męki pańskiej w kościele świętego Floriana. On ich po prostu angażował znacznie więcej rzeczy niż normalnie ministranci mają do czynienia. Drugim elementem tej szkoły ministranckiej, nazwijmy ją, to było to, że on zarazem miał czas na wojowanie z tymi chłopakami. Grał w piłkę z nimi na podwórku Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie. A trzecia bardzo ważna rzecz, on stworzył koncepcję tak zwanych rodzin ministranckich. Uważał, że parafia, że ksiądz, który zajmuje się młodymi chłopakami, powinna znać nie tylko tych chłopców, ale zarazem ich rodziny. I to był taki, można powiedzieć, świadomy program księdza Karola Wojtyły i księża świętego Floriana, szczególnie on, pozostali w bardzo bliskich kontaktach rodzinnych. No, tak dalece, że po prostu nie było świąt, nie było okoliczności rodzinnej, na których nie byłoby księdza Karola Wojtyły. Także nam się udało tę właśnie ciocię męża i jej drugą siostrę przywieźć w 80 roku do Ojca Świętego i Ojciec Święty powiedział, że witam ciocię i po mszy świętej zapowiedział, no to teraz za chwilę pójdziemy do jadalni i będziemy robić to, co robiliśmy na długiej 82 przez 14. To był adres ich zamieszkania. Wszyscy byli zaskoczeni, że on pamięta, ale wiemy, jaką miał fantastyczną pamięć. I odbyła się taka długa rozmowa, podczas której on jakby takie podsumowanie zrobił roli tej jednej z cioć w kształtowaniu tego nowego stylu zajmowania się ministrantami. Oddziałał bardzo mocno. I potem droga mojego męża do środowiska była taka, że powiedzmy, kiedy już był w wieku maturalnym i studiów, zaczął być brany na wycieczki narciarskie, na kajaki, w góry i tak tam już dostał się. A ja doszłam do tej grupy dzięki mojej starszej siostrze Marysi, Marii Wybickiej, która już wcześniej tam była i dzięki temu ja się tam mogłam jakoś wkręcić.
Moim i Państwa gościem była pani Teresa Malecka, uczestniczka wycieczek z Karolem Wojtyłą. Bardzo dziękujemy za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Pontyfikat Jana Pawła II to nie tylko sam papież, ale również grono najbliższych współpracowników, wielkich osobistości, które Ojciec Święty ściągnął do Watykanu. Z papieżem łączyła ich przyjaźń oraz wzajemna lojalność. To oni wraz z nim kształtowali ten pontyfikat, choć często pozostawali w cieniu. Jedną z takich postaci jest kardynał Roger Czegeraj. Poznali się już na soborze. Jako drugi sekretarz francuskiego episkopatu, ksiądz Czegeraj był jedną z głównych postaci soboru, choć działał przede wszystkim w kuluarach. Później był pomocniczym biskupem w Paryżu oraz metropolitą Marsylii. W 1984 roku Janowi Pawłowi II udało się go ściągnąć do Watykanu. Papież powierzał mu najdelikatniejsze misje. Dziś sędziwy, bo niemal 90-letni purpurat, tak wspomina współpracę z Janem Pawłem II.
Jan Paweł II dla mnie to całe życie. Poznaliśmy się jeszcze na soborze. Karol Wojtyła był bardzo europejski i to w sposób bardzo konkretny, realistyczny. Pamiętajmy, że kontynent dzielił wtedy jeszcze mur berliński. Karol Wojtyła wielokrotnie gościł mnie w Krakowie. Łączyła nas zatem długa i bardzo głęboka przyjaźń i zażyłość. A kiedy powołał mnie do Rzymu, powierzył mi szczególną funkcję, która do tej pory w Watykanie nie istniała, mianowicie Komisję Justitia et Pax. Widywaliśmy się często. Papież posyłał mnie w różne części świata, nazywano mnie wręcz papieskim globtroterem, ponieważ przez długie lata musiałem na polecenie papieża przemierzać kontynenty, aby wszędzie ukazywać, że człowiek ma żyć w pokoju i że nie jest to możliwe, jeśli nie żyje on również w pokoju z Bogiem. To była jego wielka pasja. Był papieżem, nie był przewodniczącym jakiejś tam organizacji europejskiej czy międzynarodowej. Był w pełni człowiekiem Kościoła, osobą duchowną, na której spoczywa ewangeliczna odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii, by ludzie żyli z Bogiem i zgodnie z Jego wolą. Jednocześnie jednak miał on wizję unijną, zjednoczeniową, nie tylko w zakresie Europy, ale całego świata. Był przekonany, że ludzkość, która jest dziełem Boga, nie zrozumie siebie samej, jeśli nie będzie żyła w jedności, co jednak nie oznacza uniformizacji, ujednolicenia. Karol Wojtyła był zakorzeniony w Polsce i to w trudnej epoce dziejów. Będąc Polakiem rozumiał, że człowieczeństwo i wiarę można przeżywać konkretnie na różne sposoby, a przy tym chciał dać ludzkości wizję ogólnoświatową, zjednoczeniową, globalną. Temu poświęcił swoje życie.
Jednym z bliskich współpracowników Jana Pawła II był także kardynał Georges Cottier. Przez 16 lat był teologiem domu papieskiego. Miał wielki wkład w główne dokumenty tego pontyfikatu, a w szczególności encyklikę Fides et Ratio. Dziś niemal 90-letni purpurat postrzega Jana Pawła II nie tyle przez pryzmat jego nauczenia, lecz jego głębokiej zażyłości z Bogiem. Posłuchajmy.
Je dirais que c'était...
Powiedziałbym, że był to człowiek modlitwy. Pamiętam, że ilekroć z nim rozmawiałem, czułem, że był na mnie całkowicie skoncentrowany, jakby nie było nikogo innego na świecie. Nigdy się nie śpieszył. Nie pamiętam, by kiedykolwiek patrzył na zegarek. To zdumiewające. Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie jego obowiązki, to wszystko, co uczynił. Wiedzieliśmy też, że dość wcześnie zaczął cierpieć, dużo wcześniej niż było to widać. Nikomu o tym nie mówił. Cierpiał, a przy tym zachowywał wielki pokój. Dlatego twierdzę, że był to człowiek modlitwy. Bo choć całkowicie poświęcał swą uwagę drugiemu człowiekowi, trwał w zjednoczeniu z Bogiem. Inna sprawa to widzieć go na modlitwie, jego skupienie w czasie liturgii. Jan Paweł II był skupiony, a zarazem w pełni obecny. Myślę, że naprawdę był w Bogu. Był w nim pokój, który na pewno pochodził od Boga. Nigdy nie miałem co do tego wątpliwości. Bardzo ciekawa była też współpraca z Janem Pawłem II. Wszystko odbywało się, tak powiedzieć, na luzie. Bez napięcia. Spotykaliśmy się w południe, później przechodziliśmy do jadalni na obiad, później znowu powracaliśmy do pracy. Wszystko odbywało się w bardzo swobodnej atmosferze, a przy tym pracowaliśmy bardzo intensywnie. Papież był bardzo taktowny, ułatwiał wzajemną komunikację. W jego obecności oddychało się wolnością, bo był to człowiek wolny. Nigdy nie czułem się przytłoczony czy skrępowany jego obecnością, choć oczywiście bywałem trochę nieśmiały, ale to już co innego. Miał wielką intuicję. Potrafił na przykład rozpoznać ludzi cierpiących, których coś trapiło. W tłumie widział konkretne osoby. Zawsze poświęcał drugiemu człowiekowi wiele uwagi. Bardzo mnie to zdumiewało.
Qui m'a beaucoup frappé.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.